Dajmy już spokój, panie hrabio, ozwał się Wilford. Przestańmyż rozmawiać o tych rodzinnych kłopotach. Tak, to prawda. Moja fortuna powiększy majątek ubogich, którzy są dzisiaj właściwie bogaczami. Tak, niech ojciec pozbawi mnie godziwej nadziei, nie mając po temu żadnych powodów. I tak postąpię, jak na człowieka rozsądnego i szlachetnego przystało. Obiecałem panu d'Épinay dochód z owej sumy i będzie go miał, choćby kosztem najokrutniejszych z mojej strony wyrzeczeń. A jednak czy nie byłoby lepiej, podjęła pani de Villefort, powracając wciąż do jednej i tej samej myśli, którą pielęgnowała stale na dnie serca, żebyśmy w zaufaniu powiedzieli panu d'Épinay o tym smutnym fakcie i żeby sam zwrócił słowo?
O, to byłoby straszne nieszczęście,
zawołał Villefort. Straszne nieszczęście? Powtórzył Monte Cristo.
Naturalnie,
mówił już spokojniej Villefort.
Zerwanie zaręczyn, choćby ze względów majątkowych, psuje opinię młodej panny, a poza tym dawne pogłoski, z którymi chciałbym skończyć, odżyłyby znowu. Ale nie, nic z tego. Jeśli pan d'Épinay jest porządnym człowiekiem, uzna, iż wydziedziczenie Walentyny obowiązuje go tym bardziej. W przeciwnym wypadku okazałby się po prostu chciwcem, a tak nie jest. O, nie.
Zgadzam się z panem prokuratorem. Odparł hrabia, utkwiwszy wzrok w pani de Villefort. A jeśli uważacie mnie państwo za przyjaciela, pozwoliłbym sobie udzielić pewnej rady. Skoro pan d'Épinay ma wrócić niebawem, bo takie doszły mnie słuchy, skłoniłbym go, aby ostatecznie zakończyć tę sprawę, czyli obrałbym ten z projektów, który w razie powodzenia przyniósłby państwu z pewnością największy zaszczyt. Villefort wstał, nie kryjąc radości, ale jego małżonka pobladła nieco.
— Doskonale — rzekł. — Tego mu właśnie chciał i będę polegał na opinii takiego jak pan doradcy — mówił, wyciągając rękę do hrabiego. — A więc uważajmy wszystko to, co stało się dziś za niebyłe. Projekty nasze nie uległy żadnej zmianie.
— Łaskawy panie — ozwał się hrabia. — Świat, choć niesprawiedliwy, przyklaśnie, zaręczam, pańskiemu postanowieniu. Pańscy przyjaciele będą z niego dumni, a pan d'Épinay, choćby małżeństwo z panną Walentyną nie wniosło mu żadnego posagu, co nie jest raczej możliwe, będzie rad wejść do rodziny, która umie zdobyć się na poświęcenia tak niezwykłe, pragnąc dotrzymać słowa i spełnić obowiązek. To rzekłszy, wstał i gotował się do odejścia.
— Już pan hrabia ucieka?
— zasmuciła się pani de Villefort.
— Muszę, łaskawa pani. Wstąpiłem tylko, żeby przypomnieć państwu o sobocie.
Czyż się pan lękał, żebyśmy nie zapomnieli?
Pani jesteś aż nazbyt uprzejma, ale pan prokurator ma tyle zajęć ważnych i często niecierpiących zwłoki.
Ach, mój mąż obiecał i słowa to trzyma. Przekonał się pan, że nie cofa go nawet w obliczu ciężkiej straty, a tu sytuacja jest wręcz odwrotna.
Czy sprosił pan gości do swojego domu na Polach Elizejskich?
Zapytał Villefort. Nie, i dlatego ofiara pańska tym większego nabiera znaczenia. Będziecie państwo musieli pofatygować się na wieś.
Na wieś?
Tak.
A dokąd? Spodziewam się, że gdzieś pod Paryż.
Pół mili za rogatki do Otil.
Do Otil?
Zawołał Villefort.
A, prawda, żona mówiła mi kiedyś, że masz pan siedzibę w Otil. Tam przecież spotkał ją ten wypadek. A w którym miejscu?
Na Źródlanej.
Na Źródlanej,
powtórzył Villefort, a głos wiązł mu w gardle.
A pod którym numerem?
Pod 28.
Ależ, zawołał Villefort, to pan kupiłeś dom pana de Saint-Méran?
Pana de Saint-Méran? Zdziwił się Monte Cristo.
Ten dom należał do pana de Saint-Méran?
Tak, wtrąciła pani de Villefort. I ciekawa jestem, czy byś panu wierzył w jedną rzecz.
W jaką?
To ładny dom, prawda?
Prześliczny.
Otóż mój małżonek nigdy nie chciał tam zamieszkać.
Musiało w tym być jakieś nieznane mi uprzedzenie. Nie lubię Otil, proszę pana,
oznajmił prokurator z wysiłkiem panując nad sobą. Ale powodując się antypatią, nie rozmyślisz się pan, nie zrobisz mi pan tak okropnej przykrości, zaniepokoił się hrabia.
Na pewno nie, proszę pana, nie przypuszczam. Wierz mi pan, uczynię wszystko, co w mojej mocy,
bełkotał Villefort.
O, nie przyjmę żadnych wymówek,
Oczekuję państwa w sobotę o 6, a jeśli zawiedziecie, gotowym wyobrazić sobie, bo ja wiem co, że nad tym domem niezamieszkanym od lat 20 ciąży jakiś fatum, albo że krąży o nim jakaś krwawa legenda. Ależ nie sprawię panu hrabiemu zawodu, nie sprawię, zapewnił skwapliwie Wilford. No to dziękuję, a teraz pozwólcie państwo, że was pożegnam.
A no cóż, wspomniał pan hrabia, że się spieszy, rzekła pani de Wilford. Zdaje mi się, że już nawet miał pan powiedzieć dokąd, ale zmieniłeś pan temat.
Łaskawa pani, nawet nie ośmieliłbym się przyznać, dokąd mi spieszno.
Mniejsza z tym, powiedz pan.
Wybieram się w charakterze zwykłego gapia obejrzeć coś, o czym nieraz dumałem całymi godzinami.
A cóż to takiego?
Telegraf.
A niech tam, cóż robić? Wygadałem się.
Telegraf? Zdziwiła się pani de Wilford. A tak, dalibóg, telegraf. Obserwowałem czasami, jak u końca drogi w słoneczny dzień na wzgórzu wznoszą się czarne, składane ramiona, podobne do łap olbrzymiego owada. Zawsze niepokoił mnie ten widok, zapewniam państwa. Myślałem o tych dziwacznych, a dokładnych znakach, zarysowujących się w powietrzu i przenoszących na odległość 300 mil czyjąś nieznaną wolę. Z jednego i z drugiego końca linii siedzi przy stole ktoś nieznajomy, kreśląc na szarym tle chmury albo na błękitnym lazurze rozkazy wszechpotężnego wodza. Myślałem wtedy o geniuszach, sylfach, gnomach, słowem o jakichś tajemniczych mocach i śmiałem się, ale nigdy nie zdjęła mnie chęć, aby obejrzeć z bliska te ogromne białobrzuche owady o łapach czarnych i chudych. Bałem się, że spod ich kamiennych skrzydeł wylezie kobold niesympatyczny, nudny, nafaszerowany czarnoksięską wiedzą. Aż tu tymczasem dowiaduje się któregoś dnia, że stację telegraficzną wprawia w ruch biedny człeczyna, urzędnik zarabiający 1200 franków rocznie, który nie patrzy w niebo jak astronom, nie na wodę jak rybak i nie na pola i lasy jak pustogłów, ale na drugiego białobrzuchego i czarnołapego owada umieszczonego o parę mil dalej. Wtedy zapragnąłem obejrzeć to widowisko, które polega na tym, że ze swej skorupy daje ona, pociągając odpowiednie sznurki, znaki innej poczwarce.
I wybierasz się pan tam?
A właśnie.
Do której stacji? Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy obserwatorium?
Nie, bo zastałbym tam ich mościów, co zmusiliby mnie, żebym zrozumiał rzeczy, których rozumieć ani mi się nie śni, a także wytłumaczyliby mi, wbrew mojej woli, tajemnicę dla nich samych niezrozumiałą.
Tak, moi państwo, chcę łudzić się nadal, że to ogromne owady. Dość mi, żem stracił złudzenia tyczące się ludzi. Nie pójdę więc ani do ministerstwa, ani do obserwatorium. Trzeba mi telegrafu w szczerym polu, bo znajdę tam człowieka, który zaskorupiał w swojej wieży.
Pierwszy raz widzę wielkiego pana, który byłby takim oryginałem, rzekł Wilford.
Jaką linię radziłby mi pan jako przedmiot studiów?
Najbardziej zajętą w tej chwili.
Doskonale, może by tak hiszpańską?
Słusznie. Chciałby pan list do ministra, aby wyjaśniono...
Ależ nie, przeciwnie, nie chcę, żeby mi cokolwiek wyjaśniano. W momencie, kiedy coś zrozumiem, nie będzie już telegrafu, a tylko znak, jaki pan Duchatel czy pan de Montalivet przesyła prefektowi Barzony, znak odziany w dwa słowa greckie – telegrafein. A ja pragnę zawsze widzieć i czcić czarnołapego owada i przerażające słowo.
Spiesz się pan w takim razie, za 2 godziny zmrok zapadnie i już nic pan nie zobaczy.
Do licha zmartwiłeś mnie pan. Gdzie najbliższa stacja?
Chyba na trakcie bajońskim.
No, to jadę tam.
Albo nie, raczej na Châtillon.
A poza tym?
Chyba wieża w Montlet.
Dziękuję i do widzenia. W sobotę opowiem państwu o swoich wrażeniach. W drzwiach hrabia spotkał się z dwoma rejentami, co właśnie wydziedziczyli Walentynę. Odchodzili zachwyceni, sporządziwszy akt, który, jak się spodziewali, na pewno miał ich okryć sławą.